Polski rząd zapowiedział, że będzie szukał możliwości zablokowania umowy handlowej z Mercosurem. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. To kolejna ulga dla kredytobiorców. Zbliża się największy w Polsce bieg charytatywny. W ten weekend w Krakowie odbędzie się 14. edycja Poland Business Run. Polska jest przeciwna zapisom umowy handlowej z Mercosurem, bo są one szkodliwe dla polskich rolników, oświadczył minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapowiedział, że rząd będzie szukał możliwości zablokowania tego porozumienia. Jak informowaliśmy już w faktach, Komisja Europejska przyjęła wczoraj umowę z organizacją, w skład której wchodzą m.in. Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Dokument podzieliła jednak na część handlową i polityczną. O szczegółach tego podziału nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
Część handlowa umowy wejdzie w życie tymczasowo prawdopodobnie pod koniec roku po głosowaniu przez kraje Unii większością kwalifikowaną głosów i przez Parlament Europejski zwykłą większością. Obecnie nie ma mniejszości blokującej, tym bardziej, że pierwsze reakcje Paryża są pozytywne po tym, jak Komisja Europejska dodała specjalne klauzule ochronne dla wrażliwych artykułów rolnych. Aby ratyfikować całą umowę, czyli część handlową i polityczną, musi być zgoda parlamentów narodowych, jednak Bruksela zakłada, że na tym etapie umowa zostanie zamrożona lub będzie procedowana w nieskończoność, natomiast obowiązywać będzie część handlowa. Jak się dowiedziałam, Polska rozważa, żeby pójść do unijnego sądu, by stwierdził, czy komisja może w ten sposób rozdzielać umowę z Mercosurem.
To kolejna w tym roku ulga dla kredytobiorców. Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Raty kredytu mogą spaść nawet o kilkaset złotych, ale to nie wszystko.
Dla tego Kowalskiego, który zamierza zaciągnąć kredyt, to oznacza oczywiście tańszy kredyt, ale również wyższą zdolność kredytową, ponieważ przy niższej stopie procentowej standardowo wzrasta nam ta kwota kredytu, którą moglibyśmy zaciągnąć. Szczególnie to jest widocznie przy kredytach hipotecznych, bo one najczęściej zaciągane są na wysokie kwoty i długie terminy, więc tutaj zdolność kredytowa może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Powiedziała RMF FM wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. To będzie wielkie święto biegowe w szczytnym celu. W najbliższy weekend w stolicy Małopolski 14. edycja Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach pojawi się 16 tysięcy zawodniczek i zawodników.
8 tysięcy w sobotę, 8 tysięcy w niedzielę. To już jest takie morze ludzi, które powoduje, że w nas w ogóle endorfiny i wszystko to w ogóle pod pułap gdzieś tam wylatuje. Z drugiej strony widzimy nieprzebrane morze ludzi, które też kibicuje i to jest w ogóle coś cudownego. Do tego wszystkiego nasi beneficjenci. Do tego wszystkiego wspaniałe miasteczko biegowe, gdzie będzie można potem odpocząć.
Zapowiadała Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run. Pieniądze zebrane podczas tej największej w Polsce charytatywnej imprezy biegowej to szansa dla osób z niepełnosprawnościami i po masektomii na powrót do normalnego funkcjonowania.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
O planowanym na wrzesień proteście ZNP rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, minister edukacji Barbarą Nowacką.
13 września protest. Związkowcy domagają się m.in. 10% podwyżki wynagrodzeń, uchwalaniu obywatelskiej inicjatywy ZNP o powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, no i podniesienie prestiżu zawodu. To może zostawmy tę ostatnią kwestię, bo to mają szansę na jakieś spełnienie postulatów?
Projekt obywatelski, my żeśmy przecież za nim głosowali. Będzie rozpatrywany w Sejmie i to jest nasze polityczne zobowiązanie, by powiązanie świadczeń nauczycieli z gospodarką, a nie z wolą tej czy innej formacji politycznej, wszedł w życie.
Od kiedy?
Do końca kadencji na pewno wejdzie w życie.
Będzie 10% podwyżka wynagrodzeń?
W tym roku takiej podwyżki nie możemy przewidywać w budżecie i na przyszły rok przewidziana jest podwyżka tak zwana 3%. No,
3% i 10 to jest pewna różnica.
Tak, ale też trzeba mieć świadomość, że faktycznie to, co nam się naprawdę udało na samym początku rządów, to to, że wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 33% dla nauczycieli, którzy wchodzą do życia zawodowego. Więc to jest pierwsza rzecz. Potem podwyżka 5%, która też była nazywana inflacyjną, natomiast inflacja jest znacznie niższa, więc tutaj już nauczyciele są w lepszej sytuacji niż cała budżetówka, bo budżetówka miała 20% i potem tę podwyżkę taką samą i teraz przewidujemy podwyżkę 3% wynagrodzeń, ale też zmieniamy warunki pracy. Likwidacja godziny czarnkowej oznacza realnie, że ta jedna godzina dostępności znika, czyli nauczyciel ma swoje pensum plus ewentualne godziny dodatkowe. To jest zmiana, i nie zmieniamy w związku z tym wynagrodzeń. To jest zmiana, która też ułatwia pracę nauczyciela.
Tak, a nauczyciele odpowiedzą w ten sposób. Słyszymy cały czas, że zarabiamy bardzo dobrze. W rzeczywistości
Że nauczyciele zarabiają bardzo dobrze. Mówię, że powinni zarabiać więcej, ale też mówię, że musimy realnie patrzeć na możliwości budżetowe dzisiaj i na nasz plan. I nasz plan zakłada, że nauczycielskie wynagrodzenia będą wzrastały stopniowo. Natomiast wiedząc, co dostaliśmy też w gospodarce, cieszę się, że te pierwsze podwyżki naprawdę wyrównały lata strat za czasów PiSu. I faktycznie, szczególnie młodzi nauczyciele, szczególnie w wielkich miastach, odczuwają, że nie są to zarobki takie, jakby chcieli. Mają rację, szczęśliwie samorządy też mają możliwość dodatkowych świadczeń.
Pytania tych młodych nauczycieli, czy oni w ogóle są, bo to znowu słyszeliśmy od nauczycielek i nauczycieli na tym proteście, że przynajmniej w części Polski prawie młodzi nie idą do tego zawodu.
No i tak jest niestety w całej Europie, że te zawody społeczne są coraz mniej popularne, ale praca nauczyciela to zawód stabilny. I można by powiedzieć, powinno być ich więcej.
W związku z tym, że zniżem demograficznym idzie niż, to tak bardzo stabilny nie jest.
No, nadal perspektywy są dla nauczycieli dobre, tym bardziej, że państwo po prostu musi inwestować w nauczycieli i to robi. I oczywiście zachęt powinno być więcej. I zachęty też dobrze, żeby płynęły ze wszystkich środowisk, ze środowiska akademickiego, ze środowiska szkolnego. Jak młody człowiek ma marzyć o tym, żeby zostać nauczycielem, jeśli nawet na poziomie szkoły nie jest to opowiedziane, chociażby przez doradztwo zawodowe, że to jest wspaniała perspektywa stabilnej pracy. I tak, te zarobki w wielkich miastach nie wyglądają dokładnie tak, jakby chciał młody człowiek i to jest w pełni zrozumiałe i dlatego one muszą rosnąć. I dlatego też samorządy bardzo często inwestują naprawdę duże środki, żeby przyciągnąć do zawodu nauczycieli, szczególnie tych najlepszych, ale z perspektywy mniejszej miejscowości to wynagrodzenie już nauczyciela dyplomowanego czy mianowanego plasuje go raczej w wyższej średniej zarobków.
Przechodzimy do edukacji zdrowotnej, bo to jest jeden z tych tematów, który dzieli w tej chwili opinię publiczną. Nie obawia się pani minister, że to będzie, jeśli chodzi o liczbę uczestniczących w lekcjach uczniów, porażka Ministerstwa Edukacji Narodowej?
Ja w ogóle nie traktuję tego w kategoriach porażki, dlatego że przygotowaliśmy przedmiot dobry i potrzebny. Patrząc na burzę polityczną...
Czy uczniowie będą na niego
patrząc
chodzić?
Patrząc na tę burzę polityczną, która jest wokół niego, ochroniliśmy maksymalnie szkołę, jak się dało. I jest teraz rok czasu, który sobie dajemy na zobaczenie, w jaki sposób ten przedmiot funkcjonuje. Też wiadomo, że młodzi, jak słyszą te wszystkie potworne, aberracyjne głupoty ze strony czy części episkopatu, czy polityków PiS, którzy nie przeczytali, a się chętnie wypowiedzą, to się dziwią. Natomiast zaraz będą mieli doświadczenie tego przedmiotu z nauczycielami.
No, będą mieli albo nie będą mieli, ale... bo jak się nie zapiszą, a nie zapisują, jak się wypiszą, to nie będą mieli tego doświadczenia.
Ale to koledzy i koleżanki też mi powiedzą, czemu warto. Przecież skąd się wziął ten przedmiot? Też z wielkiej potrzeby młodych ludzi, żeby w szkole dowiedzieć się o swoim bezpieczeństwie, o zdrowiu psychicznym, zdrowiu fizycznym, bo wiedzą, że tego brakuje. I tu naprawdę też odpowiadamy na zapotrzebowanie młodych samych.
No, jak się wypiszą, to jego przeciwnicy powiedzą, wypisali się, czy nie było takiej potrzeby. Nie chcieli, to się wypisali.
I przeciwnicy powiedzą wszystko. Na razie wymyślają sobie podstawy programowe, więc tym się najmniej przejmuje.
Pani minister, może to jest trochę tak, że to premier Donald Tusk tak naprawdę zaorał ten pomysł, mówiąc, nie będzie obowiązkowy, wymuszając na menie decyzję, żeby on nie był obowiązkowy w czasie wyborów prezydenckich. Nieobowiązkowy przedmiot to jest zawsze pokusa dla uczniów.
Wiem, że jest ta pokusa i ja mam perspektywę taką, że ja naprawdę uważam, że dobrze byłoby, żeby był obowiązkowy, ale przy awanturze, przecież premier tego nie zrobił z innych powodów niż też, żeby chronić szkołę przed atakami prawicy. Natomiast jesteśmy w tym momencie, że bardzo wiele osób, takich racjonalnie myślących, zaczyna czytać te podstawy, bo słyszą z ambony o deprawacji, słyszą od polityków PiS, że tam są rzeczy niedopuszczalne i demoralizujące i zaczynają czytać z zaciekawieniem i widzą, że to nieprawda. I mamy dwa efekty. Po pierwsze, Okazuje się, że PiS to kłamcy, okazuje się, że episkopat nie przeczytał podstaw programowych i to oni na końcu będą ponosili negatywne konsekwencje swojej beznadziejnej kampanii. I martwię się tylko tym, że ucierpi zdrowie i bezpieczeństwo
czyli
młodych ludzi.
Czyli od przyszłego roku będzie obowiązkowa edukacja zdrowotna?
Ja naprawdę staram się podchodzić do tego na chłodno i zobaczymy, jakie będą efekty, jakie będą oceny od tych, którzy chodzą, jakie będą opinie środowiska nauczycielskiego, środowiska uczniowskiego, czyli młodzieży, opinii o tym przedmiocie, tych, którzy chodzą, zobaczą, dlaczego warto wiedzieć, jak o siebie dbać, jak się odżywiać, jak się badać i jak funkcjonować w życiu społecznym i rodzinie.
A nie obawia się pani, bo to już padły te zapowiedzi ze strony PiS-u, że jak tylko oni dojdą do władzy, jak będzie tylko nowy minister edukacji narodowej, edukacja zdrowotna znika natychmiast ze szkół.
Słyszałam takie groźne zapowiedzi pani Zalewskiej, która notabene nie przeczytała też podstaw programowych, ale chętnie się wypowie. Trochę wstyd jak na byłego ministra odpowiadającego za edukację. Nie boję się, ponieważ PiS nie wygra wyborów. Ponieważ to my wygramy wybory.
Karol Nawrocki też miał nie wygrać i wygrał.
I będziemy, tylko różnica jest taka, że za czasów PiS ludzie widzieli wielką inflację i wielką korupcję. Dzisiaj Polska jest 20. gospodarką. Inflacja jest 3%, a nie dwucyfrowa, jak była w czasach PiS. I ludziom żyje się lepiej i widzą też, że rządzimy państwem sprawnie i uczciwie. I myślę, że to jest na końcu istota, czyli bo Polacy chcą spokoju. Więc spokojna głowa, niech pani Zalewska przeczyta sobie te podstawy, ma na to jeszcze kilka lat w opozycji.
Pani minister, a pani wie, czym się różni okres od owulacji?
Oczywiście, że wiem, panie redaktorze.
Tak, a nie miała pani edukacji zdrowotnej, jednak pani wie.
Ja po pierwsze jestem kobietą,
tak, ale mężczyźni nie wiedzieli, to było zaskakujące, dodajmy również z koalicji rządzącej nie wiedzieli.
Po drugie, ja pracowałam też jako nastolatka w telefonie zaufania dla kobiet, więc ta moja wiedza, pomimo tego, że
czyli
nie było żadnej...
pani seksedukator.
Nie byłam seksedukatorką, pracowałam w telefonie zaufania, więc dzwoniły do mnie dziewczyny z wielkimi problemami, które wynikały właśnie z braku edukacji seksualnej czy edukacji zdrowotnej. To był telefon zaufania dla kobiet, więc głównie dzwoniły właśnie w tych kwestiach dotyczących ich wiedzy o seksualności, ale też rozmawiałam wielokrotnie z koleżankami, które tej takiej wiedzy dobrze podanej, merytorycznej nie miały i to nie jest prawda, że każdy rodzic jest gotowy. Natomiast posłowie czy wiceminister niestety, nie wiedzący, czym się różni okres od owulacji, albo wstydzący się powiedzieć. Czy poseł PiS, który wczoraj powiedział, że on będzie oczywiście wspierał swoje dzieci, będzie je edukował, ale niestety nie wie, co to są polucje. Dorosły facet.
Nie wierzę. Znaczy, przepraszam, dorosły facet, który nie wie, co to są polucje.
Zapraszam do odsłuchania, pani minister Lubnauer z nim rozmawiała. Albo się bardzo wstydzą, ale jeżeli ktoś się wstydzi, to też nie będzie w stanie przekazać bezpiecznej wiedzy dziecku i naraża to dziecko na to, że w pierwszej chwili, jak się nie dowie od tatusia, to wpisze sobie w internet i zobaczy zamiast odpowiedzi pornografię. Czy naprawdę politycy prawej strony chcą narażać dzieci na pornografię? Bo ja nie chcę. Ja dokładnie chcę zapobiegać seksualizacji dzieci.
Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z minister edukacji Barbarą Nowacką do odsłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.